Debata sejmowa o tej debacie i o tym wystąpieniu. Już za chwilę będziemy rozmawiać z byłym ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim, ale później jeszcze bardziej burzliwa debata na temat odwołania ministra Czarnka. Ta debata skończyła się po godzinie 23, a może lepiej powiedzieć tuż przed godziną 24. Minister Czarnek pozostaje na swoim stanowisku. Fragment tej debaty, wystąpienia ministra Czarnka w drugiej godzinie poranka państwu przytoczymy, a później Sejm i posłowie nie poszli spać, bo jeszcze była debata na temat uposażenia sołtysów, a potem może było coś jeszcze, o tym dowiemy się też w drugiej godzinie. Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu, będzie gościem poranka wnet, a więc zaczynamy od cytatu z wczorajszego wystąpienia ministra spraw zagranicznych.
O ile Amerykę stworzyła filozofia, to Europa powstała z historii. Dodajmy od razu, najczęściej z historii narodów dominujących i zdominowanych. Europa w większości składa się z państw małych i średnich, których cele są tak samo ważne jak tych o największym potencjale demograficznym, ekonomicznym i politycznym. Dlatego Polska w swojej polityce europejskiej dąży i dążyć będzie do modus operandi opartego na konsensusie wszystkich członków Unii, a nie na ustaleniach różnego rodzaju europejskich tandemów, pięciokątów, czterokątów, trójkątów, a tym bardziej dyktatu najpotężniejszego państwa członkowskiego. Podobnie Polska dąży i dążyć będzie do tego, by instytucje Unii Europejskiej w swoim niepożądanym aktywizmie nie naruszały różnorodności państw członkowskich, także, a raczej przede wszystkim, ich konstytucyjnej tożsamości.
Przy telefonie Witold Waszczykowski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak pan ocenia wczorajsze exposé ministra spraw zagranicznych, profesora Zbigniewa Raua?
No, był to powrót do polityki również zagranicznej, którą rozpoczął rząd pani Beaty Szydło, gdzie miałem zaszczyt być ministrem spraw zagranicznych. Od tej polityki było pewne odejście ministra Czaputowicza, który flirtował z komisją i z Niemcami. Cieszy mnie, że minister Rau kontynuuje politykę rządu pani premier Szydło.
Czy w tym wystąpieniu pana ministra Raua było coś, co pana ministra zaskoczyło?
Nie, jak powiedziałem, to było wystąpienie kontynuacji. Polska polityka zagraniczna ma główne zadanie zapewnić bezpieczeństwo. To było zadanie, było, jest i będzie bezpieczeństwo Polski. I minister Rau jednoznacznie pokazał, że Polska musi przeciwstawiać się dwóm zagrożeniom. Po pierwsze, to jest imperializm rosyjski i ambicje hegemonistyczne Niemiec. A więc to są bardzo ambitne cele. Sami nie damy rady tego zrobić. Stąd też minister Rau dokonał wielkiego, długiego przeglądu państw, instytucji, które to mogą nam pomóc w realizacji tych strategicznych celów. Postawił, tak jak ja stawiałem, na Amerykanów, przypomnę, 8 lat temu powiedziałem, że w Europie naszym głównym partnerem będzie Wielka Brytania. Wyśmiewano się z tego. Potem nastąpił Brexit, uważano, że przestrzeliłem. No, dzisiaj widać po 8 latach, że choć Brytania wyszła z Unii, to nie wyszła z Europy. A więc mamy sojuszników za oceanem, mamy w Europie. Minister pokazał naszych sojuszników w regionie. Przypomniał też zbudowany przeze mnie trójkąt Polska, Rumunia, Turcja. To jest taka opoka flanki wschodniej. A więc jak powiedziałem, jest to wystąpienie kontynuacji zabiegów o polskie bezpieczeństwo.
W tym wystąpieniu było dużo o wszystkim, bo wystąpienie trwało przez 3 godziny. Była Rosja, Ameryka, Unia Europejska, Afryka, Azja, ale być może przeoczyłem fragment wystąpienia, w którym pan minister Rau mówił o Chinach, o relacjach polsko-chińskich. Czy coś było w exposé ministra Raua na ten temat?
Chin nie można przeoczyć. Ja chcę zwrócić uwagę, że to wystąpienie trzeba łączyć jednocześnie z równoległymi wystąpieniami premiera w Stanach, w Waszyngtonie, który właśnie odnosił się też do Chin, komentował nieszczęśliwą wizytę i w opowiedzi prezydenta Macrona. Także tutaj polityka naszego państwa jest spójna. Chcemy utrzymywać kontakty głównie ekonomiczne z Chinami, ale zabiegamy o pewną równowagę w handlu i oczywiście staramy się odwieść Chiny od wspierania Rosji, przede wszystkim wspierania militarnego.
Czy wizytę, to już teraz skoncentrujmy się przez chwilę na wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w Waszyngtonie. Czy wizytę należy odczytywać właśnie w kontekście wizyty prezydenta Macron w Chinach?
Nie wiem, czy tak była zaplanowana, ale jest to szczęśliwa koincydencja, bo Macron nie miał prawa wypowiadać się w imieniu Europy w kwestiach współpracy z Chinami. A brzmiało to tak, jakby chciał wskazać, że Europa powinna zachować równy dystans wobec Stanów i wobec Chin. Nie, nie może zachować takiego dystansu, bo z jednej strony mamy demokrację, z drugiej państwo autorytarne. Z jednej strony mamy gwaranta architektury bezpieczeństwa na świecie. Z drugiej strony mamy państwo rewizjonistyczne i tak dalej. Więc szczęśliwie się złożyło, że w Waszyngtonie premier Morawiecki zaprezentował też inne zdanie znacznej części Europy.
Tak było. A czy w Europie zwycięży koncepcja prezydenta Francji, czy to, o czym mówi premier Mateusz Morawiecki?
Należy się starać, aby ta koncepcja Macrona nie zdominowała, dlatego że byłoby to nieszczęście dla Europy. Europa musi się opowiedzieć po stronie jedności, solidarności transatlantyckiej. Wobec Europy Rosjanie z Iranem i z Chinami próbują budować antyzachodni blok. Europa nie może tutaj być neutralna gdzieś po środku. Musi wyciągać wnioski z historii, kiedy nie radziliśmy sobie bez Amerykanów. Pierwszej wojnie, drugiej wojnie światowej, czasie zimnej wojny i tak dalej. Nie radzimy sobie bez Amerykanów dzisiaj. Koncepcja jakiejś strategicznej autonomii, o której mówi Macron, jest zdyskredytowana. Europa sama nie przeciwstawi się ewentualnej eskalacji agresji rosyjskiej.
Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, obecnie europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet i w Poranku Wnet. Teraz wrócimy na chwilę do wystąpienia pana ministra profesora Zbigniewa Raua. Posłuchamy, co powiedział o Ukrainie. Nie wiem, skąd Argentyna mi się wzięła, ale wiem skąd się wzięła, dlatego że zanotowałem sobie hasło wieprzowina, bo o wieprzowinie prezydent Macron rozmawiał w Pekinie, a wieprzowina, dlaczego wieprzowina skojarzyła się z Argentyną? Jakoś przez Messiego. I teraz krótki fragment wystąpienia ministra Raua dotyczący Ukrainy.
Rosyjska agresja skłania do refleksji o sprawach fundamentalnych dla każdego uczestnika systemu międzynarodowego. A dla Polski, która jako jedyny członek NATO i Unii Europejskiej graniczy zarówno z Ukrainą, Rosją, jak i Białorusią, ma wymiar refleksji egzystencjalny. Moment historycznego przełomu, którego jesteśmy świadkami, wymaga od nas odpowiedzi na pytanie, jakiego świata chcemy dla Polski. Jaki porządek międzynarodowy jest dla niej najbardziej odpowiedni? Wysoka Izbo, najbardziej fundamentalnym imperatywem polskiej polityki jest trwanie i przetrwanie Rzeczypospolitej w wolności i rozwoju.
Wojna w Ukrainie.
Nie było cytatu z wystąpienia ministra Raua dotyczącego Ukrainy, ale dotyczącego imperializmu rosyjskiego. Oczywiście tak, Dmytro Antoniuk, Studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam państwa serdecznie.
Pewno nie wsłuchiwałeś się w wystąpienie ministra Raua w polskim parlamencie wczoraj, długie trzygodzinne wystąpienie, w duży fragment oczywiście poświęcony imperializmowi, duży fragment poświęcony bohaterskiej Ukrainie i co zdarzyło się na tej bohaterskiej Ukrainie przez ostatnie 24 godziny.
Wsłuchiwałem się i wczoraj i dzisiaj i bardzo ciekawe było posłuchać też, co powiedział pan minister Waszczykowski, także dla mnie to jest potwierdzenie tej polityki, w ciągu tej polityki zagranicznej, której dotrzymuje się Polska za czas ostatni, także podziwiam i dziękuję za po prostu za wsparcie. No i dla Polski moim zdaniem po prostu to jest kwestia, taka polityka jest kwestią po prostu w życia i śmierci, ponieważ jak powiedział pan minister Rau, że Polska ma granicę z Rosją po prostu i z Białorusią, no to trzeba odpowiednio działać.
I tak Polska działa. Premier Mateusz Morawiecki przywozi z Waszyngtonu, czy przywiezie z Waszyngtonu kolejne kontrakty wojskowe. Dużo mówimy o czołgach, dużo mówimy o rozmaitym sprzęcie. Mówimy o tym, że polska armia będzie najsilniejszą armią w Europie, ale też w Waszyngtonie jest premier ukraiński. Co z kolei premier ukraiński przywiezie z Waszyngtonu?
No na razie my obserwujemy, że jest informacja o tym, że Stany Zjednoczone też, no i w Międzynarodowy Fundusz, tak, który znajduje się też w Stanach Zjednoczonych, już jest informacja, że dadzą nam kolejne finansowe wsparcie dla Ukrainy na przyszłość. Już wczoraj mówiłem o tych 115, jeżeli nie mylę się, miliardów euro, które w przyszłości będą przekazane dla Ukrainy, ale mi bardziej wczoraj pocieszyła informacja akurat płynąca z Polski, że Polska przekazuje kolejne samoloty typu MiG dla Ukrainy, które ona kupiła u byłych wschodnich Niemców i oni przebywali tam, na ile ja rozumiem, w magazynach w Niemczech i teraz dlatego, żeby przekazać te samoloty, te MiGi dla Ukrainy, trzeba byłoby otrzymać zgodę Berlina, którą zgodę wczoraj Berlin dał, ale dał już była informacja pod koniec dnia, że przekazuje Polska z Niemiec swoje MiGi w ilości 5 tych samolotów. Ale od razu, jak była ta informacja, była kolejna informacja od premiera Polski, który powiedział, że jeszcze będzie kolejna partia tych samolotów, także to nie jest koniec. Jeszcze to nie 5 MiGów, to nie jest końcowa ilość tych samolotów dla Ukrainy. Także serdecznie za to dziękuję.
Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, pan Daniłow, powiedział, że są pewne opóźnienia w dostawie broni obiecanej przez zachodnich partnerów. O tych opóźnieniach dużo się mówi w mediach, czy dużo mówią politycy ukraińscy?
Jak najbardziej, tak. O tym, no to chyba numer jeden teraz jest na temat w naszych mediach i o tym, że też, że wyciek informacji z Pentagonu też potwierdza, że Ukraina nie ma wystarczająco broni dlatego, żeby rozpocząć wielką ofensywę na froncie. No i według tego wycieku też jest informacja taka, że taka ofensywa, mimo to, że Ukraina może mieć jakieś drobne sukcesy, jak tam jest napisane, to jednak sytuacja będzie patowa, czyli nikt, żadna ze stron tej wojny nie otrzyma decydującego sukcesu. Tak to jest w tym wycieku. No i oczywiście to jest komentowane przez naszych polityków i jak wczoraj o tym powiedział Daniłów, no i to też potwierdza to informację od naszego premiera Denisa Szmygala, który powiedział parę dni temu, że ofensywa ukraińska rozpocznie się w latem, już nie wiosną, a latem. No i oprócz tego też ja patrzę za okno i widzę, że cały czas pada, że po prostu niewygodna jest sytuacja dla ciężkiego sprzętu na froncie, bo pada nie tylko w Kijowie, a pada w całej Ukrainie i trzeba po prostu czekać. No i moim zdaniem w tym przypadku czekanie i ten czas on gra na ręce rękę Ukrainy.
Czas gra na rękę Ukrainy, ale zapowiedzieć, że ta ofensywa będzie dopiero latem. Żołnierze w Bachmucie, żołnierze ukraińscy są bardzo zmęczeni tym wszystkim. Dużo żołnierzy ukraińskich ginie. Co teraz, co działo się w ciągu ostatnich 24 godzin w Bachmucie i na liniach frontu?
Tak, niestety to z jednej strony to czas gra na rękę Ukrainy tak strategicznie, ale taktycznie na froncie po prostu giną nasze chłopaki. To my opłacamy ten czas życiami naszych rodaków. Ja osobiście doznałem takiej straty i syn naszych, przyjaciel naszej rodziny zginął pod Bachmutem. Ja byłem też na pogrzebie i no po prostu ta wojna dotyczy moim zdaniem każdego. W Bachmucie jest informacja o tym, że trwają zacięte walki. Wróg nie ustaje ze swoimi atakami, ale w porównaniu do dnia wczorajszego wróg nie ma jakichkolwiek nawet drobnych sukcesów, jak widzę. Także można potwierdzić to, że walki jeszcze toczą się na wschodniej stronie od kolei, która dzieli pośrodku Bachmut. W centralnej części Bachmutu przebywają jeszcze nasi chłopaki i bronią się tam. Także centralna część Bachmutu, chociaż w większości jest okupowana przez wroga, ale nie całkowicie. Większość naszych żołnierzy przebywa na zachodniej stronie w zachodniej części Bachmutu, tam gdzie są wzgórza, gdzie jest dla nas ostrzeliwać wroga wygodniej. Była próba parę dni temu, kiedy wróg już przekroczył w centralnej części kolei, ale został odparty wczoraj. No także po prostu widać, że sytuacja jest dynamiczna i sytuacja jest tragiczna i ciężka, ale Bachmut się trzyma. Na innych odcinkach frontu znów nie widać, żeby były jakiekolwiek zmiany, chociaż znów powtórzę, że wróg nie ustaje atakować nie tylko w Bachmucie, a i pod Awdijiwką, pod Marinką i na luhańskim odcinku frontu.
Dmytro Antoniuk. Więcej informacji oczywiście w studio Kijów. Dzisiaj o godzinie 9:30 Paweł Bobowicz zaprasza Państwa bardzo serdecznie. Dmytro, bardzo, bardzo dziękuję za poranną korespondencję. Jest godzina 7:37 w poranku w net. Posłuchamy zespołu Alibabki. To był oczywiście Wojciech Młynarski i zespół Alibabki. Dzisiaj też jest rocznica Chrztu Polski. Profesor Jan Żaren przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ciekawe, czy potrafi pan wymienić trzy zdarzenia z historii Polski, które pan najbardziej, i Rzeczpospolitej oczywiście, które najbardziej pan ceni, lubi, do których pan najchętniej wraca.
No na pewno jest to właśnie 966 rok, czyli rocznica chrztu Polski, chrztu Mieszka I, księcia, który odnalazł wiarę w Pana Boga za sprawą swojej małżonki Dobrawy i trzymamy się tego jako Polacy do dzisiaj. To jest niewątpliwie data w naszej historii, w pewnym sensie najważniejsza, bo nie tylko się zaczęło, ale przede wszystkim kontynuowało. To znaczy ta data otwiera nam całą naszą obecność jako wspólnoty narodowej w cywilizacji łacińskiej, jak to zostało pięknie niegdyś określone przez profesora Feliksa Konecznego, czy zdefiniowane. A ta cywilizacja łacińska to przede wszystkim personalizm, niewątpliwie szacunek do osoby ludzkiej i z drugiej strony przestrzeń, którą budują instytucje, państwo, władca, ma być przestrzenią, w której obowiązuje moralność chrześcijańska, a więc taka sama, która jest także obecna w sercu, duszy i w rozumie każdego obywatela. Oczywiście jest to pewna utopijna wersja tej zasady cywilizacyjnej, ale tego się trzymamy do dzisiaj, uznając wolność jednostki za pewien konstrukt, który nas niesie przez kolejne stulecia. Więc jest to piękny moment w naszej historii, który nam wyznaczył pewną przestrzeń rozumienia cywilizacji, w której do dzisiaj staramy się żyć.
Tak, to wczoraj w swoim wystąpieniu też zdefiniował minister spraw zagranicznych profesor Zbigniew Rau, ale wracając do Wielkiej Soboty 966 roku, czyli do Chrztu Polski, czy wiadomo, jaka była wtedy pogoda?
No ja przynajmniej nie wiem, ale Mieszko I na pewno znał tę pogodę. Wówczas ludzie mieli chyba mniejszy problem, jeśli chodzi o dostosowywanie się do warunków przyrodniczych, także ze względu na to, iż ta przestrzeń krajobrazowa była zdecydowanie zdominowana nie przez urbanistykę, ale właśnie przez przyrodę i ten fakt niejako takiej bliskiej, stałej obecności z przestrzenią przyrodniczą musiał także powodować niezwykłą umiejętność, już dziś nam niedostępną, dostosowywania się do warunków narzucanych przez naturę. Możliwe, że też i wtedy był większy szacunek do natury. A niewątpliwie te grody i Ostrów Lednicki, i Gniezno, i później Poznań, gdzie była pierwsza siedziba biskupstwa w 968 roku, to były takie miejsca, które jako pierwsze wiązały tę ziemię z pewną przestrzenią, także widoczną wówczas w Europie zachodniej chrześcijańskiej.
Uświadomiłem sobie, że Mieszko myślał, że ziemia jest płaska.
No, jest to prawdopodobne rzeczywiście, że tak myślał. Jeśli widział gdzieś horyzont, to on był, a musiał go widzieć, to on był cały czas bardzo mocno związany z widokiem lasów, jezior, tej najbliższej przestrzeni ziemi wielkopolskiej, choć trzeba sobie powiedzieć, że mu się ten horyzont zwiększał i przesuwał cały czas, dlatego że Mieszko, dzięki temu, że ochrzcił i Polska stała się niewątpliwie państwem na mapie ówczesnej Europy, zaczął podbijać te wszystkie ludy, które nie zdecydowały się na przyjęcie chrześcijaństwa. To jest niewątpliwie władca jednocześnie imperialny, można powiedzieć, w stosunku do przynajmniej tych plemion, które dzisiaj już stanowią miejsce serca Polski. Polanie podbijali bez wątpienia i ten podbój zwiększał ten zakres horyzontalny władzy Mieszka I i rozpoznawania w związku z tym także bogactwa ziemi, która stawała się jego ziemią.
A kto był ojcem, a kto matką chrzestną Mieszka I?
No, to jest dobre pytanie rzeczywiście. No, niewątpliwie Dobrawa była tą, która dała mu serce, ale jak się okazuje, także umysł swój i to wszystko, co stało się jej domem przeniesionym z czeskiej rodziny na rzecz jego Mieszka I i można przyjąć, że to jednak Dobrawa była tą rzeczywistą matką chrzestną jego przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Ale pytał się pan także o inne wydarzenia w dziejach Polski. No ja jako historyk głównie czasów nowszych to uważam, że oczywiście te wydarzenia, które warto przypominać, to niewątpliwie niezwykły dokument, jakim była Konstytucja 3 maja 1791 roku, ale widziałbym ją nie tylko jako rewolucyjny dokument, ale jednak jako także kontynuacja, czyli kontynuacja tej niezwykłej propozycji ustrojowej, którą szlachta polska i królowie od czasów jagiellońskich, a można powiedzieć, że także od czasów Kazimierza Wielkiego, sobie zaczęli wzajemnie tworzyć, czyli ustrój demokracji szlacheckiej i Konstytucja 3 maja, którą należy widzieć nie tylko jako akt rzekomego zerwania z tą ciągłością, bo to nie było zerwanie, tylko jako akt przenoszący te prawa w kolejne przestrzenie społeczne. I oczywiście w czasach najnowszych niewątpliwie niezwykła historia Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zjednoczenia się narodu, mimo tak długiego trwania okresu zaborów i tak krótkiego trwania od 1918 roku niepodległej Polski. I ten rok 1920, który okazało się, że jest takim aktem założycielskim prawa Polaków do niepodległości, bo sami Polacy niewątpliwie stanęli na wysokości zadania.
To jeszcze wrócę na chwileczkę do pogody. Pogoda była wtedy, jak w dzisiejszej Bułgarii czy Grecji, świadczą o tym odkrycia archeologiczne ukazujące winnice w Wielkopolsce 1000 lat temu i to też świadczy o nieodkrytej zagadce historii. Musiał być ktoś, kto walczył z ociepleniem klimatu wtedy. Był jakiś Timmermans, który dzięki któremu obniżyły się temperatury i zniknęły winnice w Wielkopolsce, chociaż teraz odradzają się powoli w całej Polsce. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wtedy na Morawach szczególnie były ciekawe winnice i rzeczywiście one przetrwały. i z nich czerpali też wino polscy książęta, nie tylko śląscy, ale także z Wielkopolski.
I dużo było w tym radości na pewno. 7:50. Tak, profesor Jan Żaryn, wszystkiego dobrego, miłego dnia. Przypominam, dzisiaj wywieszamy flagę, bo jest święto Chrztu Polski.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12:30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
Po reklamie.
I wracamy do wczorajszego wystąpienia profesora Zbigniewa Rała. Paweł Soloch, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jakie refleksje po wczorajszym długim, trzygodzinnym exposé ministra spraw zagranicznych?
No, pierwsza refleksja jest taka, że rzeczywiście było to wystąpienie bardzo, bardzo kompletne. Nie był to tylko przegląd tego, co wydarzyło się, bo tutaj pan minister podkreślił w swoim wystąpieniu, że te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce i mają teraz, więc pandemia, teraz wojna w Ukrainie i wystąpienie po dłuższej przerwie w sytuacji zupełnie innej niż to miało miejsce półtora roku temu, dwa lata temu. Był to nie tylko przegląd, ale też takie nakreślenie głównych strategicznych linii, jakie państwo polskie, bo to wystąpienie zresztą pan minister w nim podkreślał, jest efektem działań, wspólnych konsultacji, przemyśleń osób kierujących państwem, czyli pana prezydenta i rządu. Przedstawił pan profesor strategię państwa polskiego na najbliższy czas i jednocześnie poprzedził to analizą sytuacji. W moim przekonaniu ważne, bardzo ważne i bardzo takie kompletne wystąpienie pokazujące, w którym miejscu jesteśmy i co mamy zamiar robić w przyszłości.
Przez ulicę Miodową przejeżdżają bardzo często karetki, czasami albo wozy policyjne. Czasami słychać to w studiu Radia Wnet, krakowskie przedmieście 79. Po takim wystąpieniu na pewno są tworzone notatki. Notatki tworzą służby dyplomatyczne innych państw. Co pana zdaniem w takiej notatce do Berlina się znalazło?
No tutaj Niemcom, chociaż jako kolejnemu państwu, nie pierwszemu, w tej pierwszej części exposé zostało poświęcone bardzo dużo uwagi. No, siłą rzeczy jest to nasz największy sąsiad, nie licząc Rosji, najważniejszy partner ekonomiczny, gospodarczy, najważniejsze państwo Unii Europejskiej. No, pierwsza to sama metoda jakby działań naszego państwa nakreślona w wystąpieniu pana ministra, mówiąca o tym, że jako podstawę działań również w organizacjach, do których należymy, miała tutaj przede wszystkim na myśli Unię Europejską, przyjmuje się zasady suwerenności państw i raczej sprzymierzania się z mniejszymi niż z większymi. Raczej koncentrowania się na tym, żeby suwerenność i głos tych mniejszych państw w układzie europejskim był traktowany na równi jak tych najsilniejszy. To był ten punkt wyjścia. No a wobec samych Niemiec zostały zgłoszone konkretne postulaty. Odejście od obrony aktu stanowiącego NATO Rosja, który to dokument ciągle formalnie, choć de facto formalnie istnieje, choć de facto przestał już odgrywać jakiekolwiek znaczenie. No tym niemniej formalne zapisy ograniczające obecność wojsk NATO na terenach nowych państw przystępujących do NATO. Akt był podpisany w 1997 roku, no więc Polski i państw flanki wschodniej. No formalnie te zapisy są obowiązujące i ich zniesieniu sprzeciwiają się właśnie Niemcy. To był jeden z postulatów. Oczywiście kwestia odszkodowań wojennych i generalny postulat taki, żeby ogólny w kontekście wcześniejszych działań Niemiec związanych z budowaniem relacji z Rosją i tutaj takim nie tylko symbolem, ale czynnikiem ważącym na naszym bezpieczeństwie było istnienie Nord Stream 1, Nord Stream 2 i tutaj ze strony ministra generalny postulat, żeby Niemcy myśląc o bezpieczeństwie, myślały też o bezpieczeństwie Polski. Tak więc to był ten punkt wyjścia i później właśnie te oczekiwania związane z dalszą współpracą i z dalszym dialogiem. Jednym z najważniejszych naszych partnerów tutaj został podkreślony jako cel osiągnięcie modelowego stanu stosunków. Tutaj cytuję, bo też zrobiłem sobie notatkę z jego wystąpienia. Ze względu na przeszłość, jaka łączy nasze państwa. Modelowy stan stosunków, jeśli chodzi właśnie o utrzymanie takiej równowagi, poszanowania suwerenności każdego z partnerów.
Co w Paryżu usłyszano, to mniej więcej wiemy, bo o tym mówił też premier Mateusz Morawiecki w Waszyngtonie. A na co pan zwrócił uwagę? Co z pana punktu widzenia było taką najistotniejszą rzeczą, najistotniejszą sprawą poruszoną w exposé ministra? Zgarała.
No na pewno, tak z jednej strony to rzeczywiście oczekiwania wobec Niemców, no bo to są konkretne punkty, zwłaszcza podniesienie w perspektywie najbliższego szczytu NATO właśnie tej kwestii, żeby również z formalnego punktu widzenia pewne rzeczy zamknąć, na przykład no, wyrzucić do śmietnika akt stanowiący NATO-Rosja. To jest mocny postulat, który wydaje mi się ma szansę powinien mieć szansę na realizację podczas najbliższego szczytu w Wilnie. Oczywiście była mowa też o wdrożeniu tych postulatów, które pojawiają się na poprzednim szczycie NATO, a mianowicie do zbudowania rzeczywistych zdolności NATO do natychmiastowego reagowania w momencie agresji, no tutaj mówimy o Rosji, na terytorium innych państw, już bez tej koncepcji, prawda, kontrofensywy, no pobuczy. Wszyscy zdają sobie sprawę, że nie możemy dopuścić do zajęcia nawet pięci ziemi należącej do państwa sojuszu, ponieważ no, ludzie, którzy znaleźliby się podczasowo nawet okupacją rosyjską, no, mogliby przeżywać to samo, co przeżywali mieszkańcy Buczy czy Irpienia. I na pewno bardzo istotny element, a mianowicie podkreślenie znaczenia budowania właśnie tych regionalnych więzi w obrębie czy to Unii Europejskiej, czy sojuszu. Nieprzypadkowo minister zaczął właśnie nie od relacji z największymi państwami, nie od relacji z największymi organizacjami, tylko zaczął od podkreślania znaczenia inicjatywy Trójmorza, grupy B9, grupy Wyszehradzkiej, Trójkąta Lubelskiego, formatu ryskiego, czyli państwa bałtyckie plus Polska. I że to ma znaczenie dla budowania wizji całościowej wizji bezpieczeństwa nie tylko w Europie, ale światowego, że średnie, małe państwa o bardzo często bolesnych i wspólnych doświadczeniach historycznych bycia okupowanym, bycia zarządzanym przez inne większe potęgi muszą budować swoją siłę i tożsamość w oparciu właśnie o współpracę regionalną. Oczywiście znaczenie później był już ten porządek taki, jaki mamy tutaj, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, która tutaj dostała, no w sumie jakby te relacje zostały ocenione relatywnie pozytywnie, tak? Jak na zwłaszcza w kontekście ostatniej wizyty prezydenta Macrona i tego, co powiedział po wizycie i w trakcie wizyty w Chinach. No i pewne konkretne oczekiwania wobec Niemców. Takie już nie prawda, ogólna krytyka, tylko to, czego my, nasz kraj oczekujemy od nich. To chyba były w moim przekonaniu najważniejsze elementy tego wystąpienia.
Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za to, że podzielił się pan tymi refleksjami ze słuchaczami Poranka Wnet.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Relacja Dmytra Antoniuka z ukraińskiego frontu. USA przygotowują sankcje wobec byłych urzędników węgierskich oraz wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki. Odrzucone. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Ukraina nie ma wystarczającej ilości broni, żeby kontratakować, a dostawy ciężkiego sprzętu z zachodu się spóźniają. Kontrofensywa może przesunąć się z wiosny na lato, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Z jednej strony to czas gra na rękę Ukrainy tak strategicznie, ale taktycznie. Na froncie po prostu giną nasze chłopaki. My opłacamy ten czas życiami naszych rodaków.
Wojska rosyjskie poczyniły nieduże postępy terytorialne w Bachmucie na wschodzie Ukrainy, przesuwając się nieco na zachód w centralnej części miasta i nieznacznie dalej na południe i południowym zachodzie. Stany Zjednoczone przygotowują sankcje wobec otoczenia premiera Węgier Viktora Orbana, pisze The Guardian. Kongres opracowuje ustawę sankcji wymierzoną w byłych urzędników państwowych i sympatyków, w większości związanych z partią Fidesz-Orbana. Dokument jest przygotowywany od zeszłego roku. Prawdopodobnie zostanie przedłożony kongresowi w maju. W środę ambasador amerykański w Budapeszcie ogłosił sankcje przeciwko Międzynarodowemu Bankowi Inwestycyjnemu, tak zwany Bank Szpiegów, w którym większość udziałów należy do Kremla, z którego swój 25% udział w odpowiedzi na sankcje wycofał rząd węgierski. Podejrzany o wyciek ściśle tajnych dokumentów Pentagonu został aresztowany przez FBI. Władze USA poinformowały, że zatrzymanym jest 21-letni Jack Douglas Teixeira, zatrudniony jako pracownik wsparcia technicznego Gwardii Narodowej. Teixeira służył na niższym stanowisku technicznym, ale miał dostęp do wewnętrznej sieci komputerowej Departamentu Obrony, zawierającej ściśle tajne informacje. To pozwoliło mu czytać i potencjalnie drukować dokumenty dotyczące takich spraw jak planowana ofensywa wojsk ukraińskich, stan sił zbrojnych Ukrainy i Rosji, liczba ofiar po obu stronach oraz plany sprzedaży Rosji przez Egipt pocisków rakietowych. Zanim dokumenty wyciekły na różne platformy internetowe, Teixeira podzielił się nimi z niewielką grupą znajomych na popularnej wśród graczy platformie czatowej Discord. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Przeciwko głosowało 231 posłów, za było 218, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Wniosek przygotowali posłowie opozycji, Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej, Lewicy i Polski 2050. Za odwołaniem szefa MEIN byli wszyscy głosujący posłowie KO, Lewicy, Koalicji Polskiej i Konfederacji, a także wszyscy posłowie Polski 2050, Porozumienia, Koła Lewicy Demokratycznej i Koła Wolnościowcy. W przypadku Kukiz 15 na trzech głosujących posłów dwóch było przeciw odwołaniu Czarnka, a jeden wstrzymał się od głosu. Był to Paweł Kukiz. Wniosek o wotum nieufności złożono w związku z tak zwaną aferą willową. Przekazanie kolejnych myśliwców MiG-29 Ukrainie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, który w Waszyngtonie wziął udział w debacie zorganizowanej przez think tank Atlantic Council. Premier zaznaczył, że polskie lotnictwo wojskowe, do którego należy 48 myśliwców F-16, jest obecnie wspierane przez sojuszników, także z USA, które w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO przysłały kolejny raz z rotacyjną misją myśliwce F-22. Przypomniał, że w najbliższych latach mają nastąpić dostawy wielozadaniowych F-35 zamówionych przez Polskę. Dodał, że współpraca transatlantycka powinna być jak najściślejsza. Komentując stanowisko Węgier wobec Ukrainy i Rosji, premier stwierdził, że polsko-węgierskie relacje z tego powodu znacząco się zmieniły. We Francji słabnie. Frekwencja na protestach przeciwko reformie emerytalnej. Według MSW w całym kraju na ulicę wyszło 380 tysięcy osób, co jest drugim najniższym wynikiem od początku ruchu społecznego. Celem wczorajszych demonstracji było wywarcie presji na Radę Konstytucyjną, która dziś ma wydać ostateczną decyzję dotyczącą zatwierdzenia nowego prawa. Podczas demonstracji w wielu miastach doszło do gwałtownych starć z policją, która użyła pałek i gazu łzawiącego. Są ranni wśród manifestantów i funkcjonariuszy. W Paryżu pod siedzibą Rady Konstytucyjnej związkowcy próbowali zablokować dostęp do budynku, ustawiając barykady, na co MSW zareagowało, wysyłając na miejsce oddziały policyjne i zabraniając demonstrowania w tej części miasta aż do soboty. Władze spodziewają się, że po ogłoszeniu decyzji Rady w około 130 miastach dojdzie do spontanicznych antyrządowych demonstracji. Związkowcy twierdzą, że werdykt Rady nie oznacza końca ruchu społecznego.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie kraju. Opady deszczu, głównie na zachodzie i południu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna 11 w Szczecinie, 14 w Białymstoku, 15 stopni we Wrocławiu, 16 w Lublinie i w centrum, 17 w Krakowie i Bydgoszczy.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Lech Poznań przegrywa 1-4 z Fiorentiną w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji. Prowadzenie dla gości z Florencji dał Cabral. Wyrównuje Valde, ale później tuż przed przerwą Gonzalez strzela głową piłkę do bramki Lecha. Druga połowa to już dominacja popularnej Violi, Giacomo Bonaventura i wreszcie 63. minuta Jonathan Ikone, który strzela bramkę niemal nieatakowany przez nikogo z żadnego graczy Lecha, a więc Lech na łopatkach, można powiedzieć. Fiorentina pod każdym względem piłkarskiego wtajemniczenia była lepsza. Na Lecha spadł jeszcze cios w dniu meczu. Około południa przyszła wiadomość, że Bartosz Salamon został zawieszony przez UEFA na 3 miesiące za pozytywną próbkę A po meczu z Djurgårdens. Wszyscy czekali na próbkę B i wydawało się, że do tego momentu Salamon będzie mógł grać, ale tak się nie stało. Choć no, można powiedzieć, że w dniu meczu to taka decyzja rzeczywiście jest zaskakująca, że akurat tego dnia, kiedy Lech miał rozgrywać mecz. Niemniej jednak ta informacja gdzieś tam nad Lechem wisiała. Zastąpił go Lubomir Satka, reprezentant Słowacji, ale już nie grał na takim poziomie, na jaki, powiedzmy, przyzwyczaił, do jakiego przyzwyczaił nas Bartosz Salamon. Niemniej jednak nie to było usprawiedliwieniem dla Lecha, bowiem grali inni, jak to powiedział trener Van der Brom. Jestem bardzo rozczarowany, łatwo traciliśmy gole, bardzo duże oczekiwanie było wobec nas. Teraz jest nam bardzo, bardzo ciężko. Tak powiedział trener Van der Brom. Oczywiście nie mówi, że rewanż już jest formalnością, bowiem jest jeszcze rewanż, ale 3 bramki przewagi i z taką grą Fiorentina to jest praktycznie pewny awans do półfinału. W innych wczorajszych ciekawszych meczach Ligi Konferencji Anderlecht wygrał z Alkmaar 2-0, a Gent remisuje z West Ham 1-1. Natomiast w Lidze Europy tutaj Juventus pokonał Sporting 1-0. Feyenoord wygrał z Romą 1-0. Niestety bramka dla Romy to duży błąd Nikoli Zalewskiego, reprezentanta Polski. No i arcyciekawy mecz. Manchester United remisuje z Sevillą 2-2. Tyle, że United straciło gola w ostatniej sekundzie tego meczu, a była to bramka samobójcza reprezentanta Anglii Maguire'a. Finał Pucharu Grecji. Mówiłem wczoraj o tym, że AEK Ateny z naszym Damianem Szymańskim awansował do finału i jego rywalem w tymże finale będzie PAOK Saloniki z innym naszym zawodnikiem Tomaszem Kędziorą. PAOK pokonał w dwumeczu Lamię. No i jeszcze jedna nieciekawa informacja z Monte Carlo. Bardzo liczyliśmy na dobry występ Huberta Hurkacza, gdyż on w tych kortach ziemnych czuł się całkiem dobrze i dotarł do trzeciej rundy. Tutaj niestety przegrał z Włochem, Janikiem Simerem i to przegrał 1-2. Można powiedzieć, że duże rozczarowanie, gdyż rzeczywiście Hurkacz miał dobre momenty, ale jednak oddał gdzieś tam tego ostatniego decydującego seta. Natomiast był na 13 pozycji w liście, w rankingu ATP, a spadnie teraz jeszcze niżej i tak nisko nie był już od kilku sezonów. Kolejny sport po godzinie 9. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Wyobraź sobie, że szczęście czeka dosłownie na każdym rogu.
Albo nie wyobrażaj sobie. Leć do najbliższej Żabki i daj sobie szansę na wygraną, grając w Lotto, Zdrabki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa Lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka, uwolnij swój czas.
Kwietniowy Kurier Wnet już w sprzedaży, a w nim rozmowy z przedsiębiorcami poszkodowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, sprawa zabójstwa księdza Blachnickiego, wojna na Ukrainie w aspekcie zachowania genomów roślinnych, 23 lata korespondencji Tolkiena z polskim profesorem, cyberinteligencja, agry komputerowe, zło w twórczości Tolkiena oraz wywiad z autorką scenariusza filmu Opiekun. Zapraszamy do nabycia wersji papierowej i elektronicznej. Informacje w zakładce Kurier Wnet na wnet.fm.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Autopromocja.
Kto w niedzielę rano wstaje, temu w radiu Pan Bóg daje.
O 8 rano audycję Jak dobrze wstać, skoro wnet.
Skowronkujemy jak nie wiem co.
Skowronek 1.
Magdalena Woźniak. Skowronek 2.
Konrad Mędrzecki.
8 rano. W każdą niedzielę. Zapraszamy.
To była autopromocja.
A to jest poranek w Radiu Wnet. Jest godzina 8.11. W studiu jest już pani Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Ale zanim rozpoczniemy poważną rozmowę, posłuchamy poważnej piosenki. Poważna piosenka to Halina Kunicka. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Taki jest tytuł tej piosenki. Jabłonie już niedługo będą kwitnąć, a pani, czy zna pani piosenkarkę, która tak się nazywa?
Znam oczywiście. Nie jestem wielkim znawcą, ale zdaje się, że akurat kiedy zakwitną jabłonie, to jest piosenka, którą zdarzyło mi się już nie jeden raz słuchać.
A potrafi pani śpiewać?
Nie.
Jak to jest pani leśnikiem? Dużo pani przebywa tam, gdzie przyroda i śpiewa?
I słucham. Wsłuchuję się. Przyroda jest fascynująca o każdej porze roku, szczególnie wiosną, kiedy więcej ptaków budzi się do życia i można się wsłuchiwać.
A jakie melodie pani najbardziej lubi?
Ja lubię trochę mocniejsze brzmienia. Dzisiaj może mniej już takie popularne. Wychowywałam się na Led Zeppelinach, ale też Pink Floyd albo Queen. Szczególnie płyta Innuendo. To są takie brzmienia, które potrafię w sobotę rano włączyć w domu i budzić całą rodzinę, zagrzewając do tego, że dzień się zaczął.
Polecam pani w takim razie audycję Tomasza Wybranowskiego. Zajmuję się zespołem Led Zeppelin o godzinie 18, od 18 do 19. A teraz śpiewa Halina Kunicka.
Wywiad Wnet.
To już teraz oficjalnie Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze, jeszcze raz.
Wczoraj w nocy była taka burzliwa debata na temat odwołania ministra Czarnka. Pani minister uczestniczyła w tej debacie, przysłuchiwała się tej debacie?
Tak, przysłuchiwałam się. Myślę, że wielu mogło mieć szansę dzięki temu porównać podejście naszego rządu, przedstawicieli naszego rządu i przedstawicieli opozycji, nie tylko do kwestii kształcenia, ale generalnie do kwestii, w jaki sposób powinniśmy prowadzić naszą politykę, jak myśleć o poszczególnych grupach społecznych i jak wyznaczać pewne kierunki. Mam też wrażenie, że chyba opozycja podrzuciła piłkę ministrowi Czarnkowi, nie wiedząc nawet, że po prostu zostanie tą piłką zbita.
To w takim razie posłuchajmy fragmentu wystąpienia ministra edukacji narodowej.
Ale nie tylko Warszawa niestety. Niestety nie popisał się również tutaj Lublin. W Lublinie, proszę państwa, na galerię Labirynt, skrajnie lewacką, przeznacza się z pieniędzy miejskich 2 miliony złotych. Wiecie na co? Wystawa fotografii mężczyzn wcielających się w psy oraz specjalny występ taniec erotyczny w ubraniu lateksowym. Ludzie, was się trzeba bać! Was się trzeba bać! Was się boją Polacy! Boją się o swoje dzieci! Dlatego dziękujemy pani marszałek Witek za ratowanie polskich dzieci, za wspieranie rodziców i ochronę dzieci. Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców, bo ich się trzeba bać. Gdyby oni, nie daj Boże, kiedyś rządzili edukacją, rozwalą nam nasze dzieci, rozwalą nam naszą młodzież. Całkowicie zdemoralizują. To są te projekty. Was się trzeba bać, bo promujecie zboczenia i dewiacje i na to wam nie pozwolimy. Bardzo dziękuję.
I co pani minister pomyślała o tych słowach ministra Czarnka?
Myślę, że ostre jak na debatę publiczną w kontekście wskazania wprost dewiacji, natomiast ostrzeżenie, że trzeba się bać opozycji i wykazanie, na co idą publiczne pieniądze wprost. Dzisiaj, kiedy wielu samorządowców podnosi opłaty swoim mieszkańcom, czy za śmieci, czy chce podnosić opłaty za wodę i ścieki, jednocześnie tak grube pieniądze idą na wspieranie ideologicznie skrzywionych działań niektórych organizacji pozarządowych, pokazują, że faktycznie mamy do czynienia z dwoma różnymi światami. Albo światem wartości, wychowywania do wartości, albo ze światem, który ma te wszystkie wartości niszczyć i im zaprzeczać.
Dzisiaj w Sejmie pewno będzie mniej burzliwa debata na temat uchwały w sprawie ochrony polskich lasów. Czy też spodziewa się pani minister sejmowej burzy?
Spodziewam się ideologicznych ataków, spodziewam się politycznych wystąpień, spodziewam się niestety również manipulacji i kłamstw. Miałam już przedsmak tego w trakcie pierwszego czytania w tym tygodniu na Komisji do Spraw Unii Europejskiej, bo tam stanął projekt tej uchwały i właściwie z jednej strony posłowie opozycji wykazywali, że nasza uchwała jest niezasadna, bo nic złego się nie dzieje, nic nie zagraża polskim lasom ze strony Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej, nikt nie chce nam odebrać lasów, a z drugiej strony wykazywali, że błędem są rządy prawicy, w tym Solidarnej Polski, która nadzoruje dzisiaj lasy państwowe, pokazując również, czy próbując wbić słuchającym nas Polakom do głowy, że za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie była prowadzona w Polsce gospodarka leśna, a zaczęło się to wszystko pozyskanie drewna w roku 2015 czy 2016 wraz z przyjściem do władzy Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiste kłamstwa, ale myślę, że wielu Polaków, którzy często w lesie nie bywali albo nie bywają, słuchając takich rzeczy, może w to wierzyć.
Wiemy, jak wyglądała historia przedsiębiorstwa w 1999 roku. Pierwsza próba decyzji przekształcenia lasów państwowych w spółkę Skarbu Państwa, czyli z możliwością sprzedaży, bo jak już jest jest coś spółką, to łatwiej to, czy jest możliwość sprzedania tego potem, cała ta historia z możliwością też przekształceń, która trwała za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, ale jakie jest takie sformułowanie, czy taka teza opozycji, którą pani najbardziej uważa za najbardziej nieprawdziwą?
Największym kłamstwem jest właśnie to, że zarzuca się polskim leśnikom, że nie umieją dbać o polską przyrodę i że ich działania szkodzą polskim lasom. Zarzuca się to przedstawicielom organizacji, która w imieniu Polaków od blisko 100 lat, bo od 1924 roku zarządza polskimi lasami, również tymi lasami, o których dzisiaj przedstawiciele innych państw, jak odwiedzają nasz kraj, mówią, że wyglądają jak lasy pierwotne, tak jakby nigdy tam nie było człowieka, a przecież to wszystko są lasy pielęgnowane ręką polskiego leśnika, tylko robione z głową na podstawie nauki, na podstawie wiedzy i z zamiłowania do lasu, bo każdy leśnik tak naprawdę miłuje przyrodę.
No dobrze, a może argument opozycji, że nic złego się nie dzieje, że nie ma żadnej myśli w Unii Europejskiej, żeby zmienić sposób nadzorowania nad polskimi lasami, może ona jest prawdziwa?
Mamy dwie ścieżki, którymi jak zaczniemy je przeglądać i podążymy, to widzimy, że opozycja się myli. Pierwsza ścieżka jest taka, że dzisiaj, kiedy się obserwuje część dokumentów już pojawiających się ze strony Komisji Europejskiej, chociażby od roku 2020 patrząc, strategia do spraw różnorodności, potem strategia leśna, całe prawo klimatyczne, w tym rozporządzenia dotyczące pochłaniaczy, dzisiaj procedowany projekt rozporządzenia o odnowie zasobów przyrodniczych, każdy z tych dokumentów, dotykając kwestii środowiskowych, tak naprawdę ingeruje w kwestię gospodarki leśnej, choć gospodarka leśna jest wyłącznym prawem każdego państwa członkowskiego, a nie jest kompetencją wspólną Unii Europejskiej. Więc już poprzez te dokumenty ingeruje się w sposób prowadzenia gospodarki leśnej w każdym państwie.
Ale są rozmaite sposoby ingerencji. Jedna to jest ingerencja na zasadzie takiego przypatrywania się i dobrych rad. Takie ingerencje w nasze życie czasami ma dobra ciocia albo dobry wujek, to może w ten sposób chce ingerować. Czy to jest faktyczne, formalne zawłaszczenie lasów?
Tutaj w tych dokumentach, o których ja mówię, są wprost zapisy, że część obszarów w danym kraju powinno być wyłączonych z ingerencji człowieka, wyłączonych z prowadzenia gospodarki leśnej, oddanych przyrodzie, tak szczytnymi hasłami próbuje szafować Komisja Europejska, czy właśnie część naszej opozycji. I faktycznie często te hasła pięknie brzmią. Natomiast jeśli przełożymy je na to, że jeśli na danym obszarze wprowadzimy jakąkolwiek formę ochrony przyrody, oni nie mają jej sprecyzowanej, generalnie chcą stamtąd zabrać człowieka. Zabranie człowieka oznacza, że możemy mieć zakaz wstępu do lasu, bo na przykład połamane drzewa wiatrami czy śniegiem stwarzające zagrożenie dla przebywających tam ludzi, tych drzew nie będzie miał kto usunąć i zabezpieczyć przebywających tam ludzi. Tak się dzieje już dzisiaj w Puszczy Białowieskiej, że w wielu miejscach jest po prostu zakaz wstępu ze względu na bezpieczeństwo. Druga kwestia, jeśli te tereny mają być objęte jakąkolwiek formą ochrony, tak żeby człowiek w nie nie ingerował, to równie dobrze można powiedzieć, że lokalna społeczność, która często zbiera tam drewno na opał, czy zbiera rośliny runa, grzyby, jagody, powinna stamtąd zostać usunięta, no bo tak jak w rezerwatach, wyznacza się tylko ścieżki, którymi można się poruszać, już nie wolno poza te ścieżki wychodzić. I w konsekwencji jakby odbierze się tym społecznościom lokalnym dostęp do lasu, który niejednokrotnie oni sadzili, bo przecież to są lasy z pokolenia na pokolenie w danym regionie. Ale to jest ta jedna ścieżka. Druga ścieżka już jest bardziej dosłowna, bo w styczniu tego roku w Parlamencie Europejskim w jednej z komisji przegłosowano wniosek, aby te kompetencje wyłączne państw członkowskich, w tym leśnictwo, przerzucić do kompetencji dzielonych Unii Europejskiej.
I co to znaczy?
I to by oznaczało, że nie tylko w dokumentach deklaratywnych wyznaczano by nam, gdzie i co ciąć albo nie ciąć, ale wprost to Unia by decydowała, jaki model gospodarki byłby preferowany.
Tam dzisiaj są w Polsce. Fachowcy.
Tam nie ma fachowców i myślę, że niejednokrotnie już dyskutując w kwestiach przyrodniczych, ekologicznych z przedstawicielami Komisji Europejskiej, przekonywaliśmy się właśnie o tym, że ci urzędnicy są nakarmieni informacjami, które płyną od polskich organizacji pozarządowych, a te niejednokrotnie nie boją się okłamywać. To są często informacje albo wyssane z palca, albo wyolbrzymione. Tak było przy Puszczy Białowieskiej. Tak jest dzisiaj przy lasach Pogórza Przemyskiego, gdzie wskazuje się urzędnikom brukselskim, że to są lasy albo pierwotne, albo lasy naturalne, których nigdy nie dotknął człowiek, a my dzisiaj wbrew rozporządzeniom unijnym, czy dyrektywom siedliskowym, czy ptasim, prowadzimy tam gospodarkę leśną szkodząc. Również ostatni wyrok Trybunału Europejskiego, w którym organizacje wnosząc skargę oskarżały Polskę o to, że nie mają dostępu do kształtowania planów urządzenia lasu, co jest nieprawdą, bo mają, jest udział społeczny, są możliwość składania przez nich wniosku. Mało tego, mają prawo zaskarżać te dokumenty, o czym informując komisję nie przekazano. Jedyna kwestia, która różni to, czego oczekują organizacje, a prawo, które dzisiaj mają, to jest to, że organizacje chcą zaskarżyć plan urządzenia lasu na podstawie swoich wrażeń. Czyli wydaje im się, że zapisy w tym planie są szkodzące.
I co w tym niebezpiecznego?
To jest o tyle niebezpieczne, że oceniający to sąd może zawiesić działanie na terenie danego leśnictwa,
do czasu rozpatrzenia,
przez rok albo dwa, i w tym czasie żaden leśnik nie będzie mógł wykonywać swojej działalności. Dzisiaj zaskarżone plany urządzenia lasu, czekamy na rozstrzygnięcia już naprawdę wiele, wiele miesięcy, jeśli nie lat, w tych przypadkach, które są zaskarżone, ale dzisiaj organizacje muszą wykazać, że działania są szkodliwe, czyli jest większy wysiłek po stronie organizacji. To, czego od nas wymaga TSUE i organizacje pozarządowe, jest to,
no dobrze, ale to jest, rozumiem, wyrok TSUE.
To jest wyrok TSUE.
Czyli co, musimy się do tego wyroku zastosować?
Który będziemy próbowali wdrożyć w taki sposób, aby nie zablokować gospodarki leśnej, nie sparaliżować
działań.
To jest kwestia, w jaki sposób podejść chociażby do kwestii organizacji pozarządowych. One by chciały, żeby były jedynymi, które mają prawo do zaskarżania. To jest też jakby nierówne traktowanie, bo dlaczego mieszkańcy lokalnej społeczności, samorząd, które mogą mieć dokładnie odwrotne oczekiwania od takiego dokumentu, nie mają uzyskać dokładnie tego samego prawa. Więc ta dyskusja pewnie jeszcze przed nami. Dzisiaj eksperci i z Lasów Państwowych i u nas w ministerstwie opracowują różne scenariusze, jak wdrożyć ten wyrok.
Wyrok TSUE, to jest przeważnie czas podany, jak długo Polska ma i ile czasu ma na implementację takiego wyroku.
Oczywiście to dzisiaj nie jest wyznaczony jeszcze termin, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że i mamy również rok wyborczy, mamy duże zaangażowanie polityczne urzędników brukselskich, więc prawdopodobnie będą chcieli również ten temat wykorzystać jeszcze przed jesienią.
Jak uczy nas doświadczenie choćby z KPO, konsekwentnie potrafią urzędnicy brukselscy wymuszać wprowadzenie rozmaitych rozwiązań, które oni uznają za dobre.
Tak, ale jeśli my mamy dobre argumenty, to też potrafimy się temu opierać.
Ale tych argumentów się nie słucha.
Często się nie słucha, ale mam przykład takiego gatunku ryby, parposz, jakiś czas temu właśnie na podstawie wrażeń organizacji pozarządowych, które napisały nawet tekst do jednego z czasopism, że w związku z tym, że w sieciach znaleziono osobniki tego gatunku, to oznacza, że na pewno właśnie tutaj przy chyba Półwyspie Helskim musi być miejsce lęgu tej ryby, więc tam powinien być obszar chroniony, który powinien objąć olbrzymi teren. Podjęliśmy dyskusję, wykazaliśmy argumentami, że są to bzdury i fakt, zajęło to dużo czasu, wiele lat, ale wygraliśmy tą dyskusję. I jeśli się chce, można to zrobić.
Ale dyskusji na temat Puszczy Białowieskiej, która była bardziej istotna, nie wygraliśmy.
Dlaczego? Dlatego, że za poprzedniego rządu, już od roku tak naprawdę 2008, organizacje pozarządowe zaczęły wdrażać swoje zmiany w dokumentach, które obowiązywały na terenie Puszczy Białowieskiej. I wtedy właśnie wyrzucano do kosza pracę ekspertów wykonywaną na gruncie i na podstawie wrażeń i oczekiwań NGO-sów ówcześni urzędnicy w Ministerstwie Klimatu, klimatu i wtedy środowiska, czy też w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jednym ruchem skreślali pewne zapisy i przychylali się do propozycji organizacji. Już wtedy właśnie powstała tak zwana definicja profesora Wesołowskiego o tym, że mamy drzewostany stuletnie jako cenne. I oni wtedy uznali, że za drzewostan stuletni można uznać każdy drzewostan, w którym przynajmniej 10% drzew jest w wieku 100 lat. Czyli jeśli mamy uprawę 10-letnią, ale jest jakiś starodrzew zajmujący 10% powierzchni, to całą uprawę należy uznać za stuletni drzewostan. I to zostało wpisane do dokumentów. I z tym było bardzo trudno wtedy walczyć.
Uchwały nie powstrzymują działań komisarzy europejskich. To jest właściwie taki znak, że polski Sejm, jeżeli ta uchwała zostanie przyjęta, jest przeciwko, ale ten znak jest takim znakiem z punktu widzenia działania Unii Europejskiej słabym.
Przede wszystkim to jest sygnał również tutaj dla Polaków, że dzieje się coś na terenie Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, co może odebrać nam prawo do wyłącznego decydowania o 1/3 powierzchni naszego kraju. Druga kwestia jest taka, że w ślad za posiedzeniem Komisji ENVI w styczniu tego roku będzie posiedzenie teraz, w kwietniu 23 albo 24 Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego, na której dokładnie te same kwestie zostaną postawione i liczę na to, że choćby ta dyskusja wywołana przez Polskę na arenie międzynarodowej otrzeźwi część parlamentarzystów, że są to niebezpieczne działania i mam nadzieję również, że tych parlamentarzystów opozycji z ugrupowań Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, którzy poparli w styczniu zmianę traktatów i przejęcie leśnictwa do kompetencji wspólnej, zabranie nam wyłączności, że teraz ta chociażby dyskusja i ta uchwała powstrzyma przed podobnym działaniem.
Na takie posiedzenie Komisji Konstytucyjnej Unii Europejskiej? Tak pani powiedziała?
Tak.
A Unia Europejska ma konstytucję?
Tak się nazywa. Ja nie wiem, co to, skąd taka nazwa tej komisji. Natomiast te zmiany będą przechodziły przez wiele różnych komisji Parlamentu Europejskiego i bardzo często właśnie od tego się zaczyna, że jest albo rezolucja w Parlamencie Europejskim, potem są wnioski kolejne głosowane, a później w oparciu właśnie o te rezolucje Komisja Europejska mówi, no w odpowiedzi na oczekiwanie Parlamentu Europejskiego przygotowaliśmy projekt taki i taki. Dzisiaj rozporządzenie o zasobach, o odnowie zasobów przyrodniczych jest właśnie oparte o rezolucje wcześniej przyjęte przez Parlament Europejski. Komisja mówi, no ale przecież Parlament tego od nas oczekiwał.
Uchwała, tak zacytuję fragment. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o zaprzestanie bezpodstawnych ataków na polskich leśników. Takie ataki są?
Takie ataki są, począwszy od tego, że zarzuca się polskim leśnikom prowadzenie rabunkowej gospodarki leśnej albo dewastację polskich lasów, albo używając emocjonalnych języka, często prawie że wulgarnego, rżnięcie polskich drzew. To jest wszystko jakby skierowane właśnie po to, żeby Polacy, słysząc takie stwierdzenia, widząc później samochód z drewnem jadący po ulicy, mieli jasne skojarzenie, że dzieje się coś złego. I wtedy przy braku poparcia Polaków dużo łatwiej takie zmiany w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim przełożyć na zmianę traktatów.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów do podejmowania stosownych działań celem zachowania przez Rzeczpospolitą Polską wyłącznego prawa do decydowania o polskich lasach, czyli do czego?
Do tego, aby każdy dokument, w którym pojawia się...
To jest wezwanie do pani minister.
Też. W każdym
jak pani
dokumencie...
sprosta takiemu...
My dzisiaj w wielu miejscach już odpowiadamy na to wyzwanie zawczasu. Wszędzie tam, gdzie pojawia się informacja o tym, że środowisko jest ruszane i będzie ingerencja w gospodarkę leśną, my wykazujemy, że komisja przekracza zapisy traktatowe. Jest to potem poddawane pod dyskusję prawną w Komisji Europejskiej. Są zmuszeni do udzielania nam odpowiedzi, ale często jest tak, że te kwestie dotyczące leśnictwa są umieszczane w wielu innych dokumentach, niekoniecznie wprost mówiąc o gospodarce leśnej. To są dokumenty związane z rolnictwem, to są dokumenty...
Przeoczyliśmy jakiś zapis i zaakceptowaliśmy, czy nie?
Nie, do tej pory na szczęście nie. Natomiast zwracam uwagę, że pojawiły się takie dokumenty jak strategia właśnie do spraw różnorodności biologicznej, która nie wymagała zgody żadnego państwa, nie była konsultowana z nikim, ale pojawiła się dzisiaj na przykład organizacje pozarządowe uważają, że ona jest dokumentem obowiązującym i próbują nas z realizacji zapisów tam wskazanych. Nie jest. To jest tylko komunikat Komisji Europejskiej na temat o tyle niebezpieczny, że do zapisów tam zawartych pojawiają się kolejne projekty Komisji Europejskiej, właśnie między innymi rozporządzenie o odnowie zasobów przyrodniczych, gdzie już wiążąco starają się zapisać wymagania w stosunku do poszczególnych państw członkowskich.
Całą dyskusją wokół klimatu, zmian klimatu w polityce, zielonej polityce Unii Europejskiej towarzyszą jakieś założenia. Jak pani przyjmuje te założenia, jak pani odbiera dyskusję europejską na temat zielonej transformacji?
Jako niebezpieczne, ideologiczne podejście do naszej przyszłości, dlatego że niejednokrotnie już się przekonałam, że te dokumenty są tworzone przez ludzi, którzy nie mają wiedzy, nie są oparte o żadne badania eksperckie. I
klimat
często
się zmienia, jest ocieplenie klimatu, grozi światu susza, jest coraz więcej rozmaitych zjawisk niebezpiecznych, przyrodniczych. To nie są argumenty?
Oczywiście to są argumenty ważne, natomiast myślę, że warto też oddzielić cel, bo wszystkim nam zależy na ochronie przyrody, wszystkim nam zależy na tym, żebyśmy żyli w czystym środowisku. Natomiast często działania, które są zapisane jako prowadzące do osiągnięcia tego celu, są tak nieprzemyślane, że prowadzą do skutków odwrotnych do zamierzonych. Na przykład, jeśli mówimy o ochronie różnorodności biologicznej, czy tego bogactwa biologicznego, które globalnie faktycznie jest tracone, Komisja Europejska proponuje w swoich dokumentach, abyśmy wyłączali z użytkowania kolejne obszary i pozostawiali je procesom, obserwacji procesów naturalnych, co niestety w trakcie badań już ponad stuletnich, choćby na terenie naszego kraju, pokazuje, że to takie działanie, pozostawienie przyrody samej sobie, prowadzi do zubożenia bogactwa przyrodniczego, do pozbywania się części gatunków, do utraty części siedlisk.
A to zdanie, pani minister, nie zgadza się ze zdrowym rozsądkiem. Dlaczego niby?
Dlatego, że przyroda dzisiaj, wtedy, kiedy człowiek prowadzi swoją politykę, mówię tutaj o gospodarce leśnej, przyspiesza pewne procesy i jest w stanie w jednym miejscu chronić kilka gatunków. Wtedy, kiedy następuje, kiedy przyroda postępuje sama, bardzo często wkraczają najpierw gatunki najbardziej dominujące. Wszystko jest tak, jak dzisiaj na terenie Puszczy Białowieskiej. Generalnie zaczyna dominować grab. I to bogactwo, którym się szczyciliśmy, mnogość siedlisk, która została wypracowana ręką człowieka, dzisiaj jest upraszczana. I to nie znaczy, że w tym jest coś złego, bo czasem obserwacja procesów jest bardzo ciekawa, bo jesteśmy w stanie jakby przewidywać pewne konsekwencje, ale nie mówmy, że to ma służyć ochronie różnorodności biologicznej, bo jest dokładnie odwrotnie.
Jest godzina 8:37, Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu, jest gościem poranka Wnet. Są jakieś interesy w tej polityce klimatycznej Unii Europejskiej?
Poza ideologią, która, tak jak powiedziałam, jest i ma prowadzić nas do tego, abyśmy stali się kontynentem wiodącym, najbardziej ambitnym, takim, który będzie mógł sobie przypiąć medal, że jest pierwszy. Natomiast oczywistym jest, że każde państwo, wbrew temu, że robi sobie zielony PR, dba o swój interes tak, żeby gospodarka się rozwijała, żeby przemysł miał szansę się rozwijać i żeby zacząć dominować gospodarczo nad innymi państwami. I w tej zielonej polityce również tak to wygląda. Bardzo często, pomimo szczytnych haseł, obserwujemy, że niektóre państwa członkowskie zapewniają sobie różnego rodzaju wyjątki.
Ale Polska się na to zgadza.
Na to, żeby inne państwa dominowały? Raczej nie.
Na to, żeby wejść w cały proces zielonej transformacji, żeby ułatwić, czyli wydać pieniądze na te interesy, o których mówi pani minister.
Nie, myślę, że tutaj mamy do czynienia z tym, o czym wcześniej mówiłam, że generalny cel do tego, aby dążyć do zmniejszenia emisji, które, no trudno z tym dyskutować, są szkodliwe, aby dążyć do tego, aby zwiększyć pochłanianie, co ma również jakby sprzyjać neutralności, to jest zupełnie inna inna rzecz niż drogi, które są wyznaczane przez ideologów czy urzędników brukselskich. I nawet jeśli wspólny cel nas zbliża, to działania prowadzące do tego celu są działaniami na tyle niebezpiecznymi, że Polska z nimi się zgodzić nie może. I przykładem jest chociażby niedawno przyjęte rozstrzygnięcie dotyczące zakazu rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku. No, myślę, że właśnie to jest przykład tego, że często takie państwa jak Niemcy zakulisowo uzgodniły sobie z Komisją Europejską pewne wyjątki wygodne dla siebie. Takie zapisy, które wbrew temu, że często mówi się o transparentności, absolutnie nietransparentnie zostały do tych dokumentów, gdzieś w tych dokumentach zaszyte, czy za chwilę ma się nimi zajmować Komisja Europejska. I to tym bardziej pokazuje, jak ważne jest dzisiaj, aby zbierać poparcie wśród parlamentarzystów europejskich, czy wśród innych państw członkowskich w kontekście tego, w jaki sposób politykę swoją prowadzi Polska. Niejednokrotnie już pokazaliśmy, że mieliśmy rację, chociażby w kwestii tego, aby nie uzależniać Europy i państw członkowskich Unii Europejskiej od Rosji. Dzisiaj wszyscy się boleśnie przekonujemy o tym, że Polska miała rację.
Przed panią minister ciężki dzień, bo rozumiem, że pani minister będzie referowała treść tej uchwały.
Ja jestem przedstawicielem wnioskodawców, tak, natomiast to już jest drugie czytanie, a ono się też rządzi swoimi prawami. Ta dyskusja będzie trochę krótsza, ale spodziewam się, że będzie bardzo emocjonalna. Liczę również na obecność pani minister Anny Moskwy, która będzie chciała zabrać głos również w kontekście leśnictwa polskiego.
Ja tylko dodam, że pani Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu, jest absolwentką Politechniki
Uniwersytetu dzisiaj przyrodniczego. Kiedyś to była Akademia Rolnicza, wtedy, kiedy jeszcze ja kończyłam.
Wydział Leśny. Jest pani doktorem?
Nie, jestem magistrem inżynierem.
A czy pani magister inżynier ma dobry wzrok i może przeczytać, jakie piosenki mamy przygotowane i wybrać jedną z tych piosenek? Czy czytamy? Możemy głośno czytać. Jest tam chyba Zbigniew Wodecki, Irena Santor, Super Trump, The Beatles. Znaczy,
ja już widząc Zbigniewa Wodeckiego, jestem bardzo za tym głosem. Mam słabość do nie tylko skrzypiec, ale również do śpiewu pana Zbigniewa Wodeckiego, świętej pamięci.
Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu, polityk Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Poranka Wnet i piosenka na życzenie pani minister.
Dziękuję.
To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
Po reklamie.
W poranku Radia Wnet o godzinie 8.45 zapraszamy Państwa na wycieczkę do Rzymu. Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia, publicystyka tygodnika Do Rzeczy, na wycieczkę nas zaprosi. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie, czy jakimkolwiek echem w mediach włoskich odbiło się wystąpienie ministra Raua?
No, dzisiaj przyznam się szczerze, nie czytałem gazet, bo mam dzień wolny, więc nie wiem, ale zazwyczaj się mówi o Polsce tutaj bardzo rzadko, a jeśli się mówi, no to niestety źle. Co prawda to się trochę zmienia, bo zmienił się rząd, no ale szefostwo włoskich mediów się nie zmieniło.
Na pewno słowa padły na temat meczu wczorajszego w Poznaniu, w którym Florentina pokonała Lech Poznań 4-1.
No naturalnie, że tutaj nastrój jest triumfalny, ale nie zapominajmy, że to, co się dzieje z Fiorentiną obchodzi tylko i wyłącznie mieszkańców Florencji albo powiedzmy sobie szerzej Toskanii, no bo kraj, który ma w Lidze Mistrzów 3 zespoły, 2 w Lidze Europy, się stosunkowo mało interesuje tym, co się dzieje w Lidze Konferencji, która jest bardzo ubogą siostrą tych dwóch pozostałych lig.
To prawda, natomiast dużo się mówi na temat kryzysu migracyjnego. Była informacja, że Włosi wprowadzili stan wyjątkowy. Dlaczego? Na czym ten stan wyjątkowy polega?
No rzeczywiście, o tym się mówi naprawdę dużo i słusznie, bo jest to dla Włoch i nie tylko dla Włoch, dla Europy problem bardzo, bardzo poważny i bardzo trudny, żeby nie powiedzieć nierozwiązywalny. Jeśli chodzi o ten stan wyjątkowy, to on się źle kojarzy, bo się kojarzy ze stanem wojennym i tak dalej. Tutaj nie chodzi o jakieś drastyczne reguły czy wysyłanie kutrów patrolowych i okrętów wojennych w obronie wód włoskich. Chodzi po prostu o to, że w warunkach stanu wyjątkowego można o wiele szybciej i sprawniej podejmować decyzje. Nie trzeba pozwoleń, zebrań, głosowań, tylko działa się natychmiast, no bo problem jest wielki i wymaga działań natychmiastowych, a nie jałowego gadania, na czym szczególnie zależy obecnej opozycji, która przyjęła kurs bardzo agresywny i cokolwiek zrobi rząd, czy dobrego, czy złego, jest zawsze przeciw. Jeżeli rząd mówi czarne, opozycja mówi białe. Wobec tego, żeby uniknąć tego wszystkiego, między innymi oczywiście wprowadzono ten stan wyjątkowy, który zapowiada szereg innych działań mających nieco ograniczyć ten problem, bo o rozwiązaniu nie ma mowy, polegający między innymi na tym, że się jak gdyby usprawni i przyspieszy procedury zarówno wydawania pozwolenia na pobyt, udzielania azylu, jak i procedury przede wszystkim te, które mówią o ekspulsji, czyli jak gdyby wysłania tych migrantów, którym się nie należy ochrona międzynarodowa, do ich krajów, co oczywiście jest dość trudne, no ale w każdym razie przynajmniej na papierze ma to ulec znacznemu przyspieszeniu.
A jaka jest skala problemu?
No, skala problemu jest ogromna. W tym roku przez Morze Śródziemne przybyło już ponad 32 tysiące osób i z tego, co z wiadomości włoskiego wywiadu, włoskich służb wynika, że w Libii czy i w Tunezji przepłynięcie do Włoch, czy przybycie do Europy, może bardziej tak, bo Włochy w pewnym sensie też są krajem tutaj, przynajmniej w opcji tych migrantów tranzytowym, czeka w tej chwili prawie 700 tysięcy ludzi, którzy zrobią wszystko, żeby tutaj się dostać, więc jest to próba jakiegoś uregulowania tego problemu. Moim zdaniem trochę niewykonalna. Niemniej jednak temu dekretowi towarzyszy szereg innych działań, między innymi na forum Unii Europejskiej, jak i w porozumieniu z krajami północnej Afryki, żeby nie powiedzieć migracji nie, ale żeby ją w jakiś sposób uporządkować, żeby tutaj przypływali ludzie nie łódkami i topili się po drodze, ale w ramach oficjalnej polityki migracyjnej ci ludzie po przybyciu tutaj do Włoch czy do Europy mieliby zapewnioną jakąś przyszłość, bo w tej chwili co się dzieje? 80% przybyszów nie otrzymuje żadnej ochrony, bo według kryteriów różnych konwencji międzynarodowych ta im nie przysługuje, bo są migrantami ekonomicznymi. 80% mówię, tych ludzi nikt nie chce z partnerów unijnych u siebie widzieć. Wobec tego oni tu są we Włoszech bez żadnych praw, wyrzucić ich bez pracy, a jeżeli jest to praca nielegalna albo oczywiście w ramach jakiejś organizacji przestępczych, nikt nie ma jak gdyby co z nimi zrobić, bo trudno wsadzić w samolot 500 tysięcy, 600 tysięcy ludzi i ich wywieźć, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wielu w ich własnych krajach nie jest akceptowanych, nie chcą ich przyjmować. Sytuacja wygląda śmiesznie, tragicznie, dlatego że przypłynęło powiedzmy z Tunezji 32 tysiące osób w tym roku, repatriuje się około 50 osób tygodniowo. To proporcje są straszne. Trzeba przy tym pamiętać o jeszcze jednej sprawie, że niestety ci przybysze nie posiadają, nie nadają się na włoski czy europejski rynek pracy, bo nic nie potrafią, to znaczy nie posiadają umiejętności, które by tutaj w czymś pomogły. Więc też chodziłoby o to, żeby tych ludzi jakoś przeszkolić. I to nie tu we Włoszech, czy na terenie Unii Europejskiej, ale u nich w kraju, żeby po prostu ta migracja stała się do samego końca legalna, żeby przyjeżdżali tu ludzie, o których władze wiedzą, czym się zajmują, i żeby dać im jakąś przyszłość, czyli pracę i mieszkanie.
Czy to jest projekt utopijny, bo ci ludzie wyjeżdżają dlatego, że w swoich własnych państwach nie mają z czego żyć, ale takiemu wyjazdowi, powiedziałeś, 700 tysięcy ludzi według wywiadu włoskiego ma zamiar przyjechać do Europy w najbliższych miesiącach. Oni siedzą w jakichś obozach teraz w Libii czy w Tunezji, czy jak to wygląda?
Siedzą w państwach Afryki Północnej, niektórzy są więzieni, przecież tam, jaki panuje bałagan w Libii, to chyba wiadomo, są dwa jak gdyby państwa libijskie. Przemyt ludzi do Europy, to jest chyba jedyne, poza wydobyciem ropy, co się w tych krajach udaje. To służy po prostu jak gdyby zarobkowi tych ludzi, przybyszy z Afryki subsaharyjskiej się jak gdyby, umieszczani są w obozach. Z tego, co tutaj słyszymy z relacji, to są warunki po prostu straszne. To są jak obozy koncentracyjne, małe więzienia. Także ci ludzie narażają się na ogromne trudności. Niemniej jednak być może poprzez propagandę, przecież to jest ogromny biznes. Skoro przewozi się ludzi tutaj od głowy, biorąc od 2 do 8 tysięcy euro, to jeżeli przypływa statek, który ma 800 osób na pokładzie, jak sobie to przemnożymy, no to jest to złoty interes, jak gdyby, prawda? Z drugiej strony jest jeszcze to, że zapewne ci przybysze z Afryki subsaharyjskiej nieszczególnie są poinformowani, co ich w takiej Libii, powiedzmy, czy w Maroku, czy w Tunezji czeka i że mogą ryzykować życiem, ponieważ no, ci ludzie przypływają na jakichś małych łódeczkach, które no, była mowa o tym, że były bardzo modne tam chińskie pontony, które no, po kilku godzinach to zatapiały się po prostu. To polegało wtedy na tym, że wypływała taka łódź, sygnał do organizacji pozarządowych, pomocowych i wypływała za wody terytorialne, powiedzmy, Libii i tam była przejmowana na pokład tych statków, które dostarczały tych ludzi do Włoch. Więc tu ta działalność tych organizacji pozarządowych, to wszystko wygląda bardzo pięknie z daleka, że pomagają, ratują życie ludzkie, ale stanowią też ten czynnik przyciągający, ten pull factor. Gdyby ich nie było, to tej imigracji byłoby trochę mniej albo byłaby bezpieczniejsza, bo migranci wsiadaliby w łódki i statki, które mają szansę na to, że dopłyną do Italii.
Odchodząc trochę od tematu imigrantów, powiedz, czy udało ci się być na placu Świętego Piotra w czasie świąt Wielkiej Nocy?
No, powiem szczerze, nie udało mi się, bo musiałem nadawać natychmiast i mogłem to robić tylko z telewizora.
Czyli telewizyjne przeżycie wystąpień papieża Franciszka, na coś zwróciłeś uwagę?
Ja wiem, czy coś mnie tu jakoś tam szczególnie poruszyło. No, przede wszystkim to było, odbywało się to pod znakiem wielkiej niepewności, jeśli chodzi o zdrowie papieża, no a jeśli chodzi o drogę krzyżową, no to było to przeżycie też jak gdyby podszyte tymi oczekiwaniami, bo do ostatniej chwili nie było wiadomo, o czym ta droga krzyżowa będzie, kto napisał rozważania i oczywiście słusznie podejrzewano, że kontekst jest bardzo no, polityczny, jak gdyby, bo nie wiem, czy słuchacze wnet wiedzą, ale w drodze krzyżowej wystąpili razem młodzi Ukraińcy i Rosjanie. Odczytano no, jak gdyby przesłanie czy rozważania chłopca rosyjskiego, który uskarżał się, że jego brat zginął na froncie. Nie wiadomo, co się dzieje z ojcem i z dziadkiem. I na to ukraiński ambasador przy Watykanie zareagował natychmiast i powiedział, że ten rosyjski chłopiec zapomniał powiedzieć, że jego brat, jak i ojciec, dziadek przyjechali na Ukrainę mordować nie tylko ojców ukraińskiego chłopca, ale całą jego rodzinę, a nie odwrotnie. Więc że jest to jak gdyby zrównanie agresora z napadniętym. No więc to były takie jak gdyby węzłowe punkty, bym powiedział, tego Wielkiego Tygodnia. No poza tym oczywiście Urbi et Orbi, które było no, takie bardzo tradycyjne, wezwanie do pokoju, pokazanie, że nie toczy się tylko wojna na Ukrainie, ale też no, w całym świecie. I troszkę tam było, jak gdyby papież powiedział, no poprosił, żeby Pan Bóg oświecił trochę Rosjan, co im się bardzo, bardzo przyda.
I może w którymś momencie ich oświeci. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A tym bardziej, że to jest wolny dzień, a w Rzymie jest wiosna i na pewno jest coś do roboty. Już nie słuchać. Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia, publicysta tygodnika Do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Joanna Reiner zrealizowała, Ksenia Parmeńczuk była wydawcą. Konrad Tomaszewski zajmuje się naszym wideo, Radio Wnet, kanał YouTube. Jakub Duszak jest już w studio, uśmiechnięty. Za chwilę w wiadomości. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia, miłego piątku.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
We Wnecie lubimy klasyki.
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
Są też dobre rapy.
Poradzimy sobie w inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
Dzień dobry, minęła dziewiąta w tym wydaniu wiadomości. Komentarz wiceminister klimatu i środowiska w sprawie wyroku TSUE, relacja Dmytra Antoniuka z ukraińskiego frontu oraz USA przygotowują sankcje wobec byłych urzędników węgierskich. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Wyrok TSUE wobec lasów państwowych mówi o tym, że część obszarów leśnych powinno być wyłączonych z ingerencji człowieka, z gospodarki leśnej i oddanych przyrodzie. To tylko piękne hasła, mówiła w poranku Wnet wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.
Te hasła pięknie brzmią, natomiast jeśli przełożymy je na to, że jeśli na danym obszarze wprowadzimy jakąkolwiek formę ochrony przyrody, oni nie mają jej sprecyzowanej, generalnie chcą stamtąd zabrać człowieka. Zabranie człowieka oznacza, że możemy mieć zakaz wstępu do lasu, bo na przykład połamane drzewa wiatrami czy śniegiem, stwarzające zagrożenie dla przebywających tam ludzi, tych drzew nie będzie miał kto usunąć i zabezpieczyć przebywających tam ludzi. Tak się dzieje już dzisiaj w Puszczy Białowieskiej, że w wielu miejscach jest po prostu zakaz wstępu ze względu na bezpieczeństwo.
Mówiła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Cała rozmowa na Wnet.fm. Ukraina nie ma wystarczającej ilości broni, żeby kontratakować, a dostawy ciężkiego sprzętu z zachodu się spóźniają. Kontrofensywa może przesunąć się z wiosny na lato, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Z jednej strony to cias gra na rękę Ukrainy tak strategicznie, ale taktycznie na froncie po prostu giną nasze chłopaki. My opłacamy ten cias życiami naszych rodaków.
Wojska rosyjskie poczyniły nieduże postępy terytorialne w Bachmucie na wschodzie Ukrainy, przesuwając się nieco na zachód w centralnej części miasta i nieznacznie dalej na południu i południowym zachodzie. Stany Zjednoczone przygotowują sankcje wobec otoczenia premiera Węgier Viktora Orbana, pisze The Guardian. Kongres opracowuje ustawę sankcji wymierzonych w byłych urzędników państwowych i sympatyków w większości związanych z partią Fidesz Orbana. Dokument jest przygotowywany od zeszłego roku. Prawdopodobnie zostanie przedłożony kongresowi w maju. W środę ambasador amerykański w Budapeszcie ogłosił sankcje przeciwko Międzynarodowemu Bankowi Inwestycyjnemu, tak zwany Bank Szpiegów, w którym większość udziałów należy do Kremla, a z którego swój 25% udział w odpowiedzi na sankcje wycofał rząd węgierski. Podejrzany o wyciek ściśle tajnych dokumentów Pentagonu został aresztowany przez FBI. Władze USA poinformowało, że zatrzymanym jest 21-letni Jack Douglas Teixeira, zatrudniony jako pracownik wsparcia technicznego Gwardii Narodowej. Teixeira służył na niższym stanowisku technicznym, ale miał dostęp do wewnętrznej sieci komputerowej Departamentu Obrony zawierającej ściśle tajne informacje. To pozwoliło mu czytać i potencjalnie drukować dokumenty dotyczące takich spraw jak planowana ofensywa wojsk ukraińskich, stan sił zbrojnych Ukrainy i Rosji, liczba ofiar po obu stronach oraz plany sprzedaży Rosji przez Egipt pocisków rakietowych. Zanim dokumenty wyciekły na różne platformy internetowe, Teixeira podzielił się nimi z niewielką grupą znajomych na popularnym wśród graczy platformie czatowej Discord. Przekazanie kolejnych myśliwców MiG-29 Ukrainie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, który w Waszyngtonie wziął udział w debacie zorganizowanej przez think tank Atlantic Council. Premier zaznaczył, że polskie lotnictwo wojskowe, do którego należy 48 myśliwców F-16, jest obecnie wspierane przez sojuszników, także z USA, które w ramach wzmocnienia wschodniej flanki przysłały kolejny raz z rotacyjną misją myśliwce F-22. Przypomniał, że w najbliższych latach mają nastąpić dostawy wielozadaniowych F-35 zamówionych przez Polskę. Dodał, że współpraca transatlantycka powinna być jak najściślejsza. Komentując stanowisko Węgier wobec Ukrainy i Rosji, premier stwierdził, że polsko-węgierskie relacje z tego powodu znacząco się zmieniły. Rząd Kanady zauważył nasilenie cyberataków przeprowadzonych przez związane z Rosją grupy i skierowanych przeciwko sojusznikom Ukrainy, oświadczyła minister obrony Kanady Anita Anand. Wczoraj strona internetowa producenta i dostawcy energii elektrycznej w Quebec firmy Hydro Quebec została zablokowana atakiem DDoS. Zaatakowane zostały także strony firmy naftowej Husky Energy oraz producenta kart graficznych Matro. W środę celem cyberataków były trzy kanadyjskie porty w Halifaxie, Montrealu i Quebecu. We wtorek na kilka godzin zablokowane były strony internetowe premiera Kanady Justina Trudeau i wicepremier Chrystie Freeland. W poniedziałek kanadyjskiego Senatu publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio Kanada podawał, że do przeprowadzenia ataków przyznała się na Telegramie prorosyjska grupa hakerska No Name 05716. Grupa ta utrzymuje, że zaatakowała również m.in. strony porty Hamilton Oshawa, portu Alberni w Kolumbii Brytyjskiej, przewoźnika kolejowego Canadian Pacific, dwóch przewoźników autobusowych w prowincji Quebec, a także strony dwóch kanadyjskich banków.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie kraju. Opady deszczu, głównie na zachodzie i południu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna 11 stopni w Szczecinie, 14 w Białymstoku, 15 we Wrocławiu, 16 w Lublinie i w centrum, 17 w Krakowie i w Bydgoszczy.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Liga Konferencji Europy, wczoraj ćwierćfinał i Lech przegrywa z Fiorentiną 1-4. Zimny prysznic dla piłkarzy kolejorza. Rewanż już za tydzień, w czwartek we Florencji, ale nie ma co ukrywać, że szanse Lecha na awans do półfinału są bardzo małe. Lech szybko musi stanąć na nogi, bo nie ten czwartek, ale już niedziela i mecz z Legią Warszawa. Ważny mecz w PKO BP Ekstraklasie o godzinie 17:30. Lech zagra ze stołeczną Legią. No a Lech broni się w tabeli przed spadkiem z trzeciego na czwarte miejsce. Ma 3 punkty przewagi nad czwartą Pogonią Szczecin. To jest o tyle ważne, że trzecie miejsce jest tym ostatnim dającym awans do eliminacji Ligi Konferencji Europy w przyszłym sezonie. A Pogoń zagra w sobotę z Lechią o godzinie 20:00. Pogoń kontra Lechia. Legia z kolei broni się przed spadkiem. Zmiana trenera kilka tygodni temu i Dawid Badia na razie z nie najlepszym bilansem. 1 remis i 1 porażka. Jeśli chodzi o pierwsze w tej kolejce mecze PKO BP Ekstraklasy, już dzisiaj o godzinie 18:00 Warta zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Godzina 20:30 to jest mecz Zagłębia Lubin z Górnikiem Zabrze. My przechodzimy do piłki siatkowej. PGS Krabbeł-Chatów, 9-krotny mistrz Polski w ogromnych tarapatach finansowych i te tarapaty przekładają się rzecz jasna na to, co dzieje się na boisku. Skrze pozostały mecze zaledwie o 11 miejsce w Mistrzostwach Polski. Wczoraj pierwszy z dwumeczowego pojedynku o to 11 miejsce i przegrywa z Kras GKS-em Katowice 1-3. Te poważne problemy finansowe zostały skomentowane przez byłego trenera dziennikarza Polsatu Sport, obecnie Jakuba Bednaruka. Wszystkie umowy na przyszły sezon zostały uznane za nieważne, nawet te podpisane całkiem niedawno. Część zawodników dostaje oferty przedłużenia, ale z bardzo dużą obniżką w stosunku do tego, co mieli. Sam Jakub Bednaruk jest też zdania, że jednak Skra pozostanie w Pluslidze, bo pojawiły się głosy mówiące o tym, że bełchatowianie mogą spaść do Tauron pierwszej ligi z uwagi właśnie na te problemy na polu finansów. Jeśli chodzi o te najlepsze drużyny tegorocznej Plus Ligi, to tutaj kończy się faza ćwierćfinałów. Tam gramy do 3 zwycięstw. Jastrzębski Węgiel jest na razie jedyną drużyną, która już cieszy się z awansu do najlepszej czwórki. A dzisiaj kolejne 2 mecze w ćwierćfinale Plus Ligi. Godzina 17:30 Nysa Rzeszów. W tym pojedynku 2-0 dla siatkarzy z Rzeszowa. O godzinie 20:30 Projekt Warszawa zmierzy się z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Tutaj kędzierzynianie też prowadzą 2-0 i trzeci pojedynek, sobota, Olsztyn-Zawiercie, 14:45, 2-0 dla Zawiercia, także wszystko już może się rozstrzygnąć w tych najbliższych pojedynkach. Sport motorowy i długodystansowe Mistrzostwa Świata w ten weekend, a więc start Roberta Kubicy w belgijskim zespole WRT, Portimao, Portugalia, kwalifikacje o godzinie 20:00, a 6-godzinny wyścig startuje w niedzielę o godzinie 13:00. W pierwszej rundzie długodystansowych Mistrzostw Świata Robert Kubica ze swoją załogą zajął piąte miejsce w klasie LMP2, a co ciekawe, o pozycję wyżej rywalizację zakończył nasz polski zespół Inter Europol Competition. Wśród kierowców tego zespołu jest nasz Polak Jakub Śmiechowski. I na koniec smutna informacja. Irlandzki rajdowiec Craig Breen wczoraj zginął podczas testu przed rajdem Chorwacji. Wielokrotnie brał udział w rajdowych mistrzostwach świata. 8 razy skończył rywalizację w tej najwyższej kategorii na podium i też kilka razy brał udział w rajdzie Polski. Z tego co wiemy, to, że jego pilotowi na szczęście nic się nie stało, natomiast zespół Breena Hyundai na razie nie chce podawać szczegółowych informacji. W tych wiadomościach to wszystko. Ja zapraszam Państwa na niedzielę, godzina 19, audycja Porozmawiajmy o Sporcie. Dziękuję.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych